Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Brat Damian Wojciechowski.
Maryja Matką Przebaczenia to słowa papieskiej homilii z popołudniowej mszy w Bazylice Matki Bożej Większej, gdzie Franciszek otworzył dziś drzwi miłosierdzia. Witam Państwa 1 stycznia i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. W dzisiejszą uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi Ojciec Święty odprawił dwie msze święte. Poranna msza w Bazylice Świętego Piotra tradycyjnie otwarła nowy rok kalendarzowy. Natomiast po południu papież udał się do Bazyliki Matki Bożej Większej.
Przed rozpoczęciem mszy papież otworzył w bazylice drzwi święte. Były to więc ostatnie drzwi miłosierdzia otwarte przez Franciszka w obecnym roku jubileuszowym.
Boże, Ojcze Wszechmogący i Miłosierny, otwórz raz jeszcze drzwi swego miłosierdzia i przyjmij nas pewnego dnia w swoim niebiańskim mieszkaniu, dokąd wyprzedził nas Twój Syn Jezus, który żyje i króluje na wieki wieków.
W swoim kazaniu papież przypomniał, że przejście przez drzwi jubileuszowe ma być dla każdego ufnym zanurzeniem się w Bożym miłosierdziu. Natomiast Maryja jest Matką Miłosierdzia, ponieważ urodziła tego, który objawił nam miłosierdzie oblicza Ojca. Jezus dał nam swoją Matkę, by pielgrzymowała razem z nami, szczególnie w momentach cierpienia i niepewności. Następnie Franciszek przypomniał jeszcze jeden tytuł Maryi.
Maria è madre di Dio.
Maryja jest Matką Boga, który przebacza, który daje przebaczenie i dlatego możemy powiedzieć, że jest Matką Przebaczenia. Słowo przebaczenie, tak niezrozumiałe dla świata, jest najprawdziwszym owocem wiary chrześcijańskiej. Kto nie umie przebaczać, ten jeszcze nie poznał pełni miłości. I tylko ten, kto naprawdę kocha, może dojść do przebaczenia, zapominając doświadczoną obrazę. U stóp krzyża Maria widzi swego Syna, który ofiarowuje się całkowicie i w ten sposób pokazuje, co znaczy kochać, jak kocha Bóg. W tym momencie słyszy słowa Jezusa, które wyrosły prawdopodobnie z tego, czego ona sama go uczyła w dzieciństwie. Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. W tym momencie Maria stała się dla nas wszystkich Matką Przebaczenia. Ona sama za przykładem Jezusa i z pomocą Jego łaski jest w stanie przebaczyć tym, którzy zabijają jej niewinnego syna.
Według Ojca Świętego Maryja uczy więc Kościół, że przebaczenie ofiarowane na Golgocie nie zna granic. Nie może go ograniczyć ani prawo, ani mądrość tego świata i dlatego Duch Święty dał apostołom prawo odpuszczać grzechy każdemu człowiekowi i w każdym czasie. Franciszek nawiązał do średniowiecznego hymnu maryjnego, który został później odśpiewany na zakończenie mszy. Bądź pozdrowiona, Matko Miłosierdzia, Matko Boga i Matko Przebaczenia.
Ten hymn maryjny mówi dalej: Matko nadziei i Matko łaski, Matko pełna świętej radości. Nadzieja, łaska i święta radość są siostrami. Wszystkie są darem Chrystusa, co więcej, są one wszystkie Jego imionami wypisanymi, że tak powiem, na Jego ciele. Dar, jakim obdarza nas Maryja, dając nam Jezusa Chrystusa, to przebaczenie, które odnawia życie, które pozwala ponownie wypełniać wolę Boga i które je wypełnia prawdziwym szczęściem. Ta łaska otwiera serce, aby patrzeć na przyszłość z radością człowieka żywiącego nadzieję. Moc przebaczenia jest prawdziwym antidotum na smutek spowodowany przez urazy i żądzę zemsty. Przebaczenie otwiera na radość i pogodę ducha, ponieważ uwalnia duszę od myśli o śmierci, podczas gdy urazy i żądza zemsty podżegają umysł i rozdzierają serce, odbierając mu spoczynek i pokój.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Przed mikrofonem ksiądz Mariusz Han. Nasz dzisiejszy program rozpoczniemy od prezentacji papieskich intencji modlitewnych na styczeń. W drugiej części magazynu zapraszamy do wysłuchania rozmowy księdza Leszka Gęsiaka z arcybiskupem Pragi, kardynałem Dominikiem Duką, o tym, jak Kościół odnosi się do trwającego w Europie kryzysu emigracyjnego.
Jak co miesiąc modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i ewangelizacyjnej. W pierwszej z nich, aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi różne religie przyniósł owoce pokoju i sprawiedliwości. Papież tak mówił o tym między innymi podczas swej ubiegłorocznej podróży do Sarajewa, stolicy Bośni i Hercegowiny.
Il dialogo interreligioso, infatti,
dialog międzyreligijny stanowi tutaj, jak i na całym świecie, konieczny warunek pokoju i dlatego jest obowiązkiem wszystkich ludzi wierzących. W dialogu uznaje się i rozwija ducha wspólnoty, który jednoczy i pomaga krzewić wielkie wartości moralne, sprawiedliwość, wolność i pokój. Dialog jest szkołą człowieczeństwa i czynnikiem jedności, pomagającym budować społeczeństwo oparte na tolerancji i wzajemnym szacunku. Z tego powodu dialog międzyreligijny nie może ograniczać się do niewielu osób, tylko do zwierzchników wspólnot religijnych, ale powinien tak się poszerzać, by obejmował wszystkich wierzących w różnych warstwach społeczeństwa obywatelskiego. Na szczególną uwagę zasługują ludzie młodzi, powołani do budowania przyszłości swej ojczyzny. Jednak warto zawsze pamiętać, że aby dialog był autentyczny i skuteczny, konieczna jest uformowana tożsamość. Bez niej dialog jest bezużyteczny bądź wręcz szkodliwy.
Ojciec Święty poleca nam też intencję ewangelizacyjną na każdy miesiąc. W styczniu mamy się modlić, aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce Ducha Świętego, zostały przezwyciężone podziały wśród chrześcijan. Temat ten Franciszek podjął między innymi podczas swej podróży do Ziemi Świętej na nabożeństwie ekumenicznym w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie, pół wieku po braterskim uścisku papieża Pawła VI i prawosławnego patriarchy Atenagorasa.
Non possiamo negare le divisioni che ancora esistono.
Istnieją jeszcze między nami, uczniami Jezusa, podziały. A jednak 50 lat po uścisku tych dwóch czcigodnych ojców uznajemy z wdzięcznością, że dzięki impulsowi Ducha Świętego stało się możliwe uczynienie naprawdę ważnych kroków na drodze ku jedności. Mamy świadomość, że pozostaje jeszcze dalsza droga do przebycia. Jednak różnice nie powinny nas przerażać i powstrzymywać w drodze. Pragnę ponowić wyrażone już przez moich poprzedników pragnienie podtrzymywania dialogu ze wszystkimi naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie, aby wypracować taką formę sprawowania posługi biskupa Rzymu, która mogłaby być posługą miłości i komunii uznawaną przez wszystkich. Nie zapominajmy w modlitwie o wielu prześladowanych za wiarę w zmartwychwstałego Pana. Kiedy chrześcijanie różnych wyznań wspólnie cierpią i udzielają sobie wzajemnej pomocy z braterską miłością, urzeczywistnia się ekumenizm cierpienia, ekumenizm krwi, mający szczególną skuteczność nie tylko dla miejsc, w których do tego dochodzi, ale także dla całego Kościoła.
Przypomnijmy raz jeszcze intencje, które papież poleca naszym modlitwom w tym miesiącu. Ogólną, aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi różne religie przyniósł owoce pokoju i sprawiedliwości, oraz ewangelizacyjną, aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce Ducha Świętego, zostały przezwyciężone podziały wśród chrześcijan.
W drugiej części magazynu zapraszamy do wysłuchania rozmowy księdza Leszka Gęsiaka o tym, jak Kościół odnosi się do trwającego w Europie kryzysu emigracyjnego.
Naszym gościem jest ksiądz kardynał Dominik Duka, metropolita praski.
Witamy bardzo serdecznie w Radiu Watykańskim. Księże kardynale, mamy w tej chwili w Europie poważny problem migracji. Kościół bardzo jasno mówi, że trzeba przyjmować uchodźców, być na nich otwarty. Ojciec Święty Franciszek często to podkreślał. Ale pojawiają się takie zwykłe wątpliwości. Ksiądz kardynał na specjalnej sesji, która była tutaj w Pradze na temat migracji, powiedział, że zaniedbano przyczyny tego stanu rzeczy, który jest teraz, a dzisiaj zajmujemy się tak naprawdę tylko usuwaniem skutków. Jak ksiądz kardynał to rozumie?
Tak, ja myślę, w naszym kraju ta kwestia uchodźców na pewno według tego ustroju kooperatywnego Kościół i państwo, ta kooperacja jest na poziomie kapłanów wojskowych, kapłanów w więzieniach, w policji i tak dalej. No i jest taki bardzo poważna współpraca na terenach pracy socjalnej i zdrowotniczej. No i w naszym kraju na pierwszym miejscu ten kontakt z uchodźcami to jest rzecz Caritasu katolickiego, współpracy ekumenicznej z diakonią. I ta sytuacja Europy Środkowej, ja myślę, jest skomplikowana, dlatego że nie ma interesu uchodźców szukać azylu w Republice Czeskiej, Słowackiej, na Węgrzech. Nie znam tak na pewno sytuację w Polsce, ale też myślę, że adres dla azylantów nie jest Polska. Ale ja myślę, to jest znajomość historyczna. Dlatego przy Wiedniu król polski Jan Sobieski i tak dalej, tak? I według mojego sumienia, ja myślę, że to jest opłata dla ta sytuacja, która jest w Magrebie czy na wschodzie średnim, dlatego że państwa w tych krajach byli bardzo zainteresowane do współpracy z mocarstwami, jak Związek Radziecki czy Sowiecki Słaz, Związek Sowiecki czy Stany Zjednoczone. I tak na pewno jest podzielone. I przychodzili po tej stronie i po drugiej stronie. Dlatego, że Czechosłowacja też był teren dla przygotowania terrorystów w czasach komuny. A dla mnie ta sytuacja terroryzmu w Europie to jest jakaś repetycja tej sytuacji lat 70., 80., Brigade Rosse, Rote Fraktion, IRA, no i na pewno ośrodek tej interesji. W tym czasie była Libia, dzisiaj jest to Syria. Problem uchodźców jest bardzo skomplikowany, dlatego że ja myślę, że nie udało się ona multikulturalna integracja w Francji, w Niemczech, w Szwedii, czy w Holandii, w Belgii. To jest rzeczywistość, która jest otwarta, jest znajoma. No i drugi moment jest tak, że nasze państwa, na pewno może mówić o Republice Czeskiej, nie ma specjalistów, dlatego że Czechy czy Czechosłowacja nie była państwem kolonialnym, nie jest znajomość języków. Po dwóch stronach, ze strony uchodźców, czeski język nie jest język, którym by mówił ktoś w tych krajach. No i na drugim momencie, no to jest problem, dlatego że w Czechach nie ma specjalistów do języka arabskiego i tak dalej. I jak jest możliwa integracja na poziomie szkolnictwa, ale i tak to jest problem szpitalu, jak zrobić kontaktów z dużą liczbą tych uchodźców. Myślę tak, Caritas jest przygotowany i Caritas katolicki już przygotowano jest trzech domów. Jest przygotowano w ramach parafii, ale nie jest interes po stronie uchodźców. Ale drugi moment, który jest poważny, to jest poważny ta międzynarodowa, mój kontakt międzynarodowy, na pewno więcej jak 10% tych uchodźców to jest potencjał dla Al-Kaidy, dla kalifatu i dla bractw moslemińskich i tak dalej. Są nasze państwa przygotowane do tej roboty? Dlatego tak jak w czasie II wojny światowej dla wojska Stanów Zjednoczonych był językiem język indiański, no na pewno w tym momencie to dialekty arabijskie, które nie są do zrozumienia dla naszych sprawodawców. I ja jestem przekonany, jest po stronie Caritasu i miłosierdzia pomoc dla mamy, dla dziecka, dla rodziny, ale dla młodych ludzi myślę, że jest trzeba ostrożno i tak na pewno jest trzeba uratować państwa na terenach Magrebu i Azji Środkowej. Bez chrześcijanin ta państwa nie są w stanie renowacji. I tak mówi episkopat kościołów wschodnich, ortodoksyjnych i unickich. Tak ja myślę, że w tym momencie tak programy Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej nie są wystarczające. Dlatego problem jest innowacja państw w tych krajach, przygotowanie pomocy humanitarnej i finansowej. I tak jest trzeba możliwość imigracji, ale ta imigracja jest trzeba w ramach XXI wieku być przygotowana na poziomie znajomości sytuacji i historia jest dla nas poważna. Tak jak mówił niedawno zmarły kanclerz Republiki Niemiec Federalnej Helmut Kohl, brakuje znajomości historii u polityków.
Jeżeli chcemy prowadzić politykę wielokulturową, ona musi być oparta na jakimś dialogu. W tych problemach, które ksiądz kardynał poruszył, jaki potrzebujemy rodzaj relacji między chrześcijanami i muzułmanami w Europie i jaki jest możliwy?
Tak ja myślę, na pewno dialog jest poważny. W momencie, jak nie jest, nie istnieje dialog, wszystko jest w końcu. Ale druga rzecz, to jest problem, tak jak nasza ostatnia wizyta w Paryżu i mówi do nas ksiądz kardynał Paryżu Ventrois. Dialog z islamem, ale kto jest partnerem do dialogu? Meczet? No meczet jest marokański, jest algierski i tak dalej. Ja myślę tak, my robimy takie spotkanie, to jest taki w Pradze. Kto przychodzi? Przychodzi politycy emerytowani, przychodzi profesorowie z państw islamistycznych, ale on nie jest reprezentantem i to jest taki dialog z osobami prywatnymi. To nie jest dialog oficjalny. Dla nas nie jest zakon szarii poważny i nie jest możliwy i tak dalej. I jest bardzo wielki interes po stronie jak reprezentacji politycznej, tak szkolnictwa o przytomność religii w szkołach. Ja myślę tak, że na pewno jest to opłata po stronie krajów muzułmańskich dla nierespektowania etosu Koranu. Dlatego, że nie istnieje tolerancja między wyznawcami islamu. Nie istnieje pomoc karytatywna między tymi krajami. No i dla nas, dla Europy, jest to opłata bardzo duża za kryzys demograficzny.
Księże kardynale, bardzo dziękuję za poświęcony nam czas i rozmowę dla Radia Watykańskiego. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj arcybiskup Pragi, ksiądz kardynał Dominik Duka, dominikanin. Bardzo dziękuję.
Ja dziękuję im. Pozdrowienia dla posłuchaczów w języku polskim, dlatego że moja polczyzna to polczyzna z Radia Watykańskiego i z rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa.
Bardzo dziękuję.
Rozmowę przeprowadził ksiądz Leszek Gęsiak. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.